Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Żyjemy wśród zamętu i braku sentymentu. Tu sztuczny śmiech, tam znów sztuczne łzy. Obłuda, fałsz to są życia gry. Miłości szczerej nie ma. Epoka kłamstw, krzywd i mąk. Nikt nie jest sobą, czas rządzi tobą. Okrutna obojętność w krąg. Jedynie serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć. Serce matki uczuciem zawsze tchnie. Jedynie serce matki o wszystkim dobrze wie. Dać trochę ciepła umie i każdy ból zrozumie. A gdy przestaje dla nas bić, tak ciężko, ciężko żyć.
Witamy Państwa serdecznie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Już za kilka dni, drodzy Państwo, 26 maja będziemy obchodzić Dzień Matki. Dzień, w którym w szczególny sposób wyrażamy szacunek, miłość i podziękowanie mamom za ich macierzyństwo i za trud włożony w nasze wychowanie.
Po prostu za ich serce. Serce matki, jak to pięknie ujął przed chwilą w piosence Mieczysław Fog. U nas Dzień Matki będziemy obchodzić w najbliższą środę w Wilnie, o czym nam za chwilę opowie korespondent Walenty Wojniło z portalu Wilnoteka.lt. To wyjątkowe święto jest obchodzone tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja.
Zgadza się, Polacy na Litwie to mają dobrze, bo mogą dwukrotnie dziękować matkom. Na początku maja z całą Litwą, a pod koniec miesiąca razem z Polską. To, że szacunek, wręcz kult matki, wileńszczyzna ma we krwi, dowody spotykamy na każdym kroku, zaczynając od Ostrej Bramy i Matki Miłosierdzia. A przypomnę, że jest to rzadki wizerunek Maryjny bez Dzieciątka Jezus. Czyli każdy z nas wspinających się po wąskich schodach do jej tronu jest jej dzieckiem. Trudno o lepszą patronkę wszystkich matek. I już parę kroków od Ostrej Bramy mamy inny pomnik synowskiej miłości i wdzięczności. Bo jeżeli ktoś prosi, by jego serce spoczęło po śmierci u stóp matki, jakiż może być większy hołd? Mówię tu oczywiście o mauzoleum Matki i Serca Marszałka Piłsudskiego na Starej Roście. Niedawno uczczono tu 85. rocznicę złożenia tak drogich dla każdego Polaka szczątków. A warto pamiętać, że obok cmentarza Orląt we Lwowie właśnie wileńskie mauzoleum, dzieło Wojciecha Jastrzębskiego, jest największym tego typu projektem z czasów II Rzeczypospolitej. Powstało bardzo szybko, w ciągu roku, łącząc w sobie różne zakątki ówczesnej Polski. Granitową płytę sprowadzono z Wolynia. Nagrobki legionistów wykonano z jasnego granitu, sprowadzonego aż spod Zakopanego, z samiutkich Tater. Serce marszałka złożono w kryształowej urnie, wykonanej w hucie szkła Niemen, dziś po białoruskiej stronie granicy dzielącej Wileńszczyznę. Szczątki matki Marii z Bilewiczów-Piłsudskiej sprowadzono z jej rodzinnych Sugind, wówczas znajdujących się na terenie Litwy Kowieńskiej, więc nie była to zwykła ekshumacja, tylko duża międzynarodowa akcja dyplomatyczna, bo przecież Kowno nie utrzymywało stosunków z Warszawą. I tak właśnie dzięki olbrzymiemu wysiłkowi już na pierwszą rocznicę śmierci marszałka wszystko było gotowe, a Wilno żegnało swego syna niezwykłą uroczystością. Któż by wówczas pomyślał, że zaledwie po 3 latach to miejsce znajdzie się na linii ognia, a szeregi spoczywających tu legionistów dopełnią jeszcze 3 groby żołnierzy września 1939. W czasach sowieckich mauzoleum matki i serca cudem uniknęło zniszczenia, było zaniedbane i pokryjomu sprzątane przez wileńskich Polaków. Dopiero na fali odrodzenia lat 80. ponownie stało się swoistym ołtarzem polskości. Wileńscy Polacy zaczęli tłumnie gromadzić się tu podczas wszystkich polskich świąt narodowych. A od 1,5 roku tuż obok mamy na Roście jeszcze jedno mauzoleum, do którego przychodzą już nie tylko Polacy, ale i Litwini, i Białorusini. W dawnej kaplicy cmentarnej spoczęły przecież szczątki przywódców powstania styczniowego. Tam z kolei przypomina się obraz cierpiącej matki z dziadów Mickiewicza, pani Rollison. Jest to chyba jedna z najbardziej wyjątkowych i przejmujących postaci matki w literaturze światowej. A skoro już jesteśmy przy romantykach, to Wilno pamięta oczywiście jeszcze jedną niezwykłą matkę, Salomeę Słowacką, która dała nam drugiego wieszcza, Juliusza. Aby jednak nie odpłynąć do historii, chciałbym jeszcze wszystkim mamom i babciom, bo to też mamy na Pomorzu i gdziekolwiek nas słuchają, życzyć jak najwięcej pociechy z dzieci, zwykłej codziennej radości, miłości, wdzięczności i niech uśmiech jak najczęściej na waszych twarzach gości. Takim wileńskim rymem żegnam już Trójmiasto. Do usłyszenia.
Dziękujemy redaktorowi Walentemu. Pamiętam, panie Michale, jak szczególną atencją obdarzał swoją mamę wilnianin, świętej pamięci Bernard Ładysz, śpiewak operowy, z którym mieliśmy zaszczyt rozmawiać w ubiegłym roku.
Mówił o tym nie tylko podczas rozmowy z nami, ale także publicznie, między innymi w swoich wspomnieniach wydanych przez Polskie Radio. Mama była nie tylko powiernikiem jego spraw prywatnych, ale także recenzentem zawodowych. Posłuchajmy.
Kiedyś telewizja znalazła mnie w czasach z kimś. I raptem przyszedł telegram, że trzeba śpiewać przedstawienie Borysa w Warszawie. No więc ja z tych wczasów zostałem zabrany do teatru. Mama naturalnie była na przedstawieniu. No i śpiewam to przedstawienie. Przychodzę wieczorem do domu i pytam się mama, no jak tam był? Ona mówi, ty dzisiaj byłeś Borysik. Taka delikatność. To jest recesja. Byłeś z kimś, znaczy jesteś zmordowany, zmęczony, to ty nie jesteś Borys, jesteś Borysik, bo cienko śpiewał się.
Moja matko, ja wiem, wiele nocy nie spałaś, gdym opuszczał swój dom, aby iść w obcy świat. I na szczęście dalekie, skromny dom, lniany ręcznik mi dała, haftowany przez ciebie i barwny jak kwiat.
Na szczęście dalekie, stromny dom, miany ręcznik mi dałaś, haftowany przez ciebie wzorzysty i barwny jak kwiat. Wciąż zieleń łącz nie w słowika wśród i jedyny na świecie, drogi mi, trochę smutny twój uśmiech, nade wszystko.
trochę smutny twój uśmiech. Nade wszystko kochane te oczy błękitne są.
Smutno i źle, idę w leśną gęstwinę. W szumie dębów i traw wspomnę te dawne dni.
Na zwalonym przez burzę w starym pniu barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość i szczęście.
Zwalonym przez burzę w starym pniu barwny ręcznik rozwinę. Wtedy wraca twa miłość, matczyna i szczęście łzy. Wtedy wraca twa miłość.
Mieliśmy okazję wspólnie wysłuchać naprawdę piękną pieśń Moja Matko, Ja Wiem, wykonaną wspólnie przez panią Leokadię Rymkiewicz-Ładysz i Bernarda Ładysza. Troska rodziców o dzieci, a szczególnie macierzyńska, troska mam, jest oczywista. Zdarzają się także i takie sytuacje, gdy troskę tę wyrażają dzieci w stosunku do rodziców. Takie obawy ma pani Wiktoria Dubaj, której mama, pani Maria Tiszkowska, działaczka Związku Polaków na Białorusi z Wołkowyska, przebywa w areszcie razem z czterema innymi działaczami już prawie 2 miesiące.
Ja bardzo się boję za mamę, bo mama jest taka... Wiadomo, że nikt nie jest przygotowany na siedzeniu w areszcie, no ale mama jest taka dobra, wesoła, no boję się bardzo, żeby to nie wyszło tak, że ona będzie tam siedziała bardzo długo, ale ja nie tracę nadziei i nie tracę wiary. Mama siedzi tam bezprawnie i ja mam nadzieję, że jednak jest jakaś sprawiedliwość i mamy wypuszczą.
W mijającym tygodniu zatrzymanych działaczy Związku Polaków na Białorusi przewieziono z aresztu w Mińsku do aresztu w podmińskim Żodzinie. Podobno ceną za ich zwolnienie, jak informuje Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Biełsat, ma być zgoda zatrzymanych na deportację z Białorusi.
Proszę Państwa, czekamy cały czas na pozytywne zakończenie sprawy i bezwarunkowe zwolnienie zatrzymanych. Dobrą informacją jest natomiast zwolnienie po 15 dniach aresztu Andrzeja Frołowa, działacza Związku i operatora telewizji Polonia, którego zatrzymano 4 maja w Brzozówce, niedaleko Lidy. Tam, przypomnijmy, filmował mszę świętą sprawowaną w intencji przetrzymywanych działaczy Związku Polaków na Białorusi. A teraz już czas na nasze kalendarium historyczne i naszego specjalistę od historii, Daniela Wojciechowskiego.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu w przedostatnią sobotę maja. Co działo się w tym przedostatnim majowym tygodniu w przeszłości? Odpowiadam. 20 maja 1881 roku urodził się Władysław Sikorski, żołnierz i polityk, generał broni, a także premier i minister spraw zagranicznych II RP. A ponadto, już po wybuchu II wojny światowej, premier rządu RP na uchodźstwie. Urodził się wprawdzie na Podkarpaciu, w Tuszowie Narodowym, ale gimnazjum skończył we Lwowie. Tam także zdał egzamin dojrzałości oraz wstąpił na Wydział Inżynierii Dróg i Mostów Politechniki Lwowskiej, w której to włączył się w działalność patriotyczną i społeczną. W 1908 roku we Lwowie m.in. z Marianem Kukielem, Walerym Sławkiem i Kazimierzem Sosnkowskim założył tajny Związek Walki Czynnej, którego głównym celem było zorganizowanie powstania zbrojnego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Był także jednym z organizatorów Związku Strzeleckiego. W listopadzie 1918 roku został przyjęty do Wojska Polskiego. Był głównym kwatermistrzem Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich w Galicji Wschodniej. Biografia Władysława Sikorskiego jest bardzo długa i szczegółowa. Nie sposób opowiedzieć o niej w naszym kalendarium, ale myślę, że zachęciłem Państwa do jej zgłębienia nie tylko w tych kresowych wątkach. Natomiast 22 maja 1911 roku uznawany jest za datę symboliczną, datę powstania ruchu harcerskiego w Polsce. To właśnie wtedy we Lwowie powstały pierwsze 4 drużyny skautowe powołane m.in. przez Andrzeja Małkowskiego. No to teraz 2 ciekawostki ze świata naukowego, jedna z Wilna i jedna ze Lwowa. 18 maja 1820 roku założono Związek Studentów Uniwersytetu Wileńskiego Promieniści, inaczej Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy. Nazwa Promieniści wywodzi się od idei promienistości autorstwa Tomasza Zana. Twierdził on, że istnieją pewne niewidzialne siły, które roztaczają wokół człowieka atmosferę pozytywną, gdy jest on dobry i piękny, ponieważ żyje według zasad moralnych, lub negatywną energię, gdy te zasady moralne odrzuca. To teraz Lwów. 20 maja 1922 roku założono Instytut Chemii Przemysłowej we Lwowie. W kilka lat później Instytut ze Lwowa przeniesiono do Warszawy, gdzie działa po dziś dzień. No i na koniec informacja iście królewska. 21 maja 1674 roku szlachta na Sejmie Elekcyjnym, jedynie przy sprzeciwie części posłów litewskich, wybrała na króla Jana Sobieskiego, który urodził się, to przypomnę, w Olesku na Ukrainie. Zwykle nasze kalendarium kończymy piosenką związaną z wydarzeniami bądź postaciami z tego właśnie kalendarium. Natomiast tym razem będzie trochę inaczej. W związku z Dniem Matki będzie piosenka. Więc wracamy do Mieczysława Foga, którego już dziś słuchaliśmy. I teraz pieśń o matce.
O matce pieśń, to pieśń przez łzy, to pieśń bez słów. To cały świat dziecinnych lat, wskrzeszonych znów. To matko sny, że jesteś znów tak blisko, jak wówczas, gdy klęczałaś nad kołyską. Za serce twe i świętość warg i dobroć rąk miał śpiewać pieśń u twoich nóg, bym cicho klął i wybrałbym najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym: matko, i znikłbym znów. O tobie pieśń, to pieśń bez słów. Przychodzą w życiu dni powodzi, gdy wszystko zdradza nas i zawodzi, gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi, gdy wraca zło do wiary twierdz, gdy grunt usuwa się jak klatka. Jest wtedy ktoś, kto trwa do statka, ktoś, kto nie umie zdradzić, matka, i serce jej najczystsze serc. O matce pieśń, to pieśń przez łzy, to pieśń bez słów. To cały świat dziecinnych lat, wskrzeszonych znów. To matko sny, że jesteś znów tak blisko, jak wówczas, gdy klęczałaś nad kołyską. Za serce twe i świętość warg i dobroć rąk miał śpiewać pieśń u twoich nóg, bym cicho klął i wybrałbym najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym: matko, i znikłbym znów. O tobie pieśń, to pieśń bez słów.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Przychodzą w życiu dni powodzi, gdy wszystko zdradza nas i zawodzi, gdy pociąg szczęścia w dal odchodzi, gdy wraca zło do wiary tgiec, gdy grunt usuwa się jak łatka. Jest wtedy ktoś, kto trwa do ostatka, ktoś, kto nie umie zdradzić matka. I serce jej najczystsze serc, o matce pieśń, to pieśń przez łzy, to pieśń bez słów. To cały świat, dziecinnych lot, skrzeszony znów. To matko sny, że jesteś znów tak blisko, jak wówczas, gdy klęczałaś nad kolyską. Za serce twe i świętość war, i dobry krok. Miast śpiewać pieśń u twoich nóg, bym cicho klął i wybrałbym najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym matku i zmiłbym znów o tobie pieśń, o pieśń bez słów. Sny, że jesteś znów tak blisko, jak wówczas, gdy klęczałaś nad kolyską. Za serce twe i świętość war, i dobry krok. Miast śpiewać pieśń u twoich nóg, bym cicho klął i wybrałbym najświętsze z wszystkich słów i rzekłbym matku i zmiłbym znów o tobie pieśń, o pieśń bez słów.
Witamy Państwa po przerwie w kresowym saloniku Radia Gdańsk. Kontynuując temat Dnia Matki, serdecznie zapraszamy do wysłuchania wspomnień pani Krystyny Marii Małeckiej o swojej mamie, Krystynie Januszkiewicz-Koryckiej z domu Rozentalównie.
Chciałabym powiedzieć o mamie, ponieważ mamie zawdzięczam swój związek z Wilnem, ale związek, który jest przede wszystkim związkiem no bardzo sentymentalnym. Wilno było dla mnie zawsze rodzajem mitu, który wiązał się bardzo ściśle z młodością mamy. Mama była rocznik 20. Była dzieckiem II Rzeczpospolitej i była pięknie i bardzo głęboko ukształtowana przez II Rzeczpospolitą, przez harcerstwo II Rzeczpospolitej. Także do Wilna przyjechała jako dziewczynka, wyjechała jako młoda kobieta, ale Wilno było miastem jej młodości, nie była rodowitą wilnianką. Urodziła się w Wiatce na Uralu, gdzie moich dziadków ogarniętych I wojną światową ewakuowano razem z koleją warszawską do Moskwy, gdzie przeżyli całą rewolucję, a potem znaleźli się właśnie w Wiatce. Udało im się wrócić do Polski na ładnych parę lat, zresztą bardzo niełatwych, ale w końcu osiedli w Wilnie. to Wilno było miastem wielokrotnego wyboru ich. Moi dziadkowie oboje urodzili się w Białymstoku. Byli Podlasiakami, ale też byli właściwie dziećmi ruchliwego wieku XIX. Mój dziadek po kądzieli był dalekim potomkiem rodziny, spolonizowanej rodziny tkaczy śląskich, którzy wywędrowali z okolic Wrocławia. Najpierw na Podlasie, a potem się rozproszyli. A rodzina mojej babki po kądzieli swoje korzenie gdzieś w Kurpiach, z Kurpi czerpie. Natomiast mama, która była jedynaczką i która dzieliła losy oczywiście swoich rodziców, znalazła się w Wilnie jako chyba 12-latka i znalazła się w gimnazjum imienia Elizy Orzeszkowej. Mój dziadek był urzędnikiem Izby Skarbowej Wileńskiej. Będąc z wykształcenia i zamiłowania cukiernikiem, kryzys pozbawił go warsztatu pracy. Także potem to zajęcie urzędnicze, czy ta posada urzędnicza była podstawą ich bytu. Tu chciałam powiedzieć coś o Wilnie, a mianowicie Wilno było miastem w przeciwieństwie do wielu starych polskich miast, które są miastami zamkniętymi i ekskluzywnymi. Wilno było miastem inkluzywnym. Wilno otwierało się na przybyszów, było wobec przybyszów ciepłe. W związku z tym przybysze w Wilno wrastali szybko, serdecznie i na długo. Myślę, że mama była doskonałym przykładem właśnie takiego działania, tego przygarniającego czaru Wilna, który działał i nawet w moim dzieciństwie i w mojej młodości, w moim domu trwał długo, długo właściwie po opuszczeniu Wilna i po definitywnym pożegnaniu z Wilnem. A wracając do mamy, to najpierw było gimnazjum Elizy Orzeszkowej, gdzie miała swoje koleżanki o historycznych nazwiskach, między innymi była Krystyna Fildorfówna, córka Augusta Fildorfa. Starszą koleżanką mamy była jedna z dwóch najładniejszych dziewczyn w Wilnie, a mianowicie Hanna Skarżanka. Wśród koleżanek gimnazjalnych mamy była również Irena Dobrzańska, córka bardzo znanego, bardzo lubianego lekarza wileńskiego, doktora Dobrzańskiego. Cały okres gimnazjum to było również okres harcerstwa i szafirowej piątki, które mamy niesłychanie mocno uformowały i były dla mamy bardzo drogim wspomnieniem. Nie mówiąc już o tym, że to odbiło się również na moim dzieciństwie, ponieważ ja póki jeszcze śpiewałam i nuciłam, to repertuar harcerskich piosenek międzywojennych był moim częstym repertuarem. Mama mi je śpiewała do snu. Już z ogniska iskra pryska, zasiedliśmy w krąg ciemny, za nami w dali stoi bór. Wiatr zawiewa, my dziś drzewa, wypalimy sąk. I ten potok bystry, którym knie i mknie, i kosodrzewiny bryzga, i po turniach lecą z małych chmur, i dumnie błyszczą skały gór i tak dalej, a czardasz czar potem wszystko pokrywa wśród dzikich turni, urwisk i skał. Oczywiście szara piechota i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mama zdała maturę w 1937 roku. Jej przełożoną gimnazjum była wówczas pani Staniewiczowa, żona rektora Staniewicza. Też jakaś ważna postać i wiem, że bardzo taka pryncypialna w swoich przekonaniach. Gimnazjum było oczywiście szalenie piłsudczykowskie, bo jakież mogło być. I niestety żałoba po marszałku studniówkę mamy zdemolowała. Nie powiem, że była to trwała pretensja do losu, bo nie była ani do marszałka tym bardziej. ale było, okoliczność była zapamiętana. Jednakże jakoś tam te szkolne uroczystości były. Co prawda nie wiem jak to się działo, bo przecież marszałek zmarł w 35 roku, a mama w 37. To ja musiałam coś źle zapamiętać, bo chronologia mi się nie zgadza. Ale niewykluczone, że to była po prostu jakaś uroczystość, niekoniecznie w gimnazjum orzeszkowej. W każdym razie zdała egzamin na medycynę i w 37 roku w październiku zaczęła studia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Stefana Batorego. Wojna zastała ją na początku roku trzeciego. Mama zawsze życie studenckie wspominała niesłychanie, no, z wielką czułością i bardzo rzewnie wspominała, nie da się ukryć. Mama swój trzeci rok miała zaliczony na tajnych kompletach, bo były takie. Natomiast nie wróciła do nich i potem, kiedy zdecydowała już we Wrocławiu na powrót na studia medyczne, to wróciła na rok trzeci, a nie czwarty. Gdyby miała więcej wiary w siebie, to pewnie należało zacząć od tego czwartego roku, no ale tak nie było. Mama miała 17, 18, 19 lat. Była bardzo młodziutka i bardzo taka, troszkę ją zagarnęły skrzydła bratniaka Młodzieżówki Narodowej Demokracji. W Wilnie. Polityczny udział mamy polegał na tym, że miała wielbicieli z tego kręgu. Między innymi takim jej wytrwałym wielbicielem był mój późniejszy ojczym Tadeusz Korycki, który był przedwojennym prezesem bratniaka w Wilnie. On był prawnikiem. To jest jednak miał strzępki wspomnień zupełnie, w których rzeczy ważne i rzeczy nieważne i pozbawione znaczenia mieszają się, tak jak wspomnienia o przygotowaniach do sesji egzaminacyjnej, wspomnienia o oblanym egzaminie z histologii. Mama opowiadała, że uczyła się właśnie z jednym z tych, chyba z doktorem, późniejszym doktorem Strzałko, chyba, który był bardzo ambitnym i bardzo zdolnym, uzdolnionym studentem i który bez przerwy mamę dyscyplinował, a mama bez przerwy chciała chodzić do kina i na zatańce. Ale była studentką chyba nie najgorszą. U profesora Hillera oblała egzamin z histologii, usłyszawszy: panno Krysiu, pani jest albo niedouczona, albo przeuczona. Także elegancko i zabawnie. W każdym razie takie były drobiazgi różne. Wilno było nieustannie we wspomnieniach, nieustannie, ale mama była tylko raz po wojnie w Wilnie, w 79 roku, i to była nasza wspólna wycieczka. I mama mi wtedy pokazała Wilno w ciągu kilku godzin. Miałyśmy tylko jeden dzień na to. To zresztą była, no dla mnie to jest takie bardzo wzruszające wspomnienie, bo przyjechaliśmy bardzo późnym wieczorem i zostałyśmy umieszczone w hotelu Ginteras. Hotel Ginteras, jest z niego piękny widok na Wilno. Zeszłyśmy rano na śniadanie, ja się zainteresowałam tą gablotą śniadaniową. W pewnym momencie podniosłam głowę i zobaczyłam ten wspaniały widok. No Wilno jest bajecznie malownicze przecież. Mamo, Wilno, popatrz, Wilno. A moja matka, jak mucha na szybie rozpłaszczona, przylgnęła do szyby i płacze. I takie to było powitanie z Wilnem na te kilka godzin. Język ją bardzo interesował i w moim domu rodzice, ku mojej zresztą wściekłości, kiedy chcieli się odciąć ode mnie jako tam podsłuchującego skrzata, mówili po litewsku. Ojciec, który wychował się pod Poniewierzem, mówił po litewsku bardzo biegle. To był jego drugi język. Mama po litewsku bardzo wiele rozumiała, no ale porozumiewali się, matko, jak ja tego nie lubiłam, jak mnie to oburzało. Rodziców skojarzyła wojna zresztą. Niestety, jak wiele wojennych takich par, okazało się, że to ciśnienie codzienności późniejszych lat było zbyt duże i moi rodzice rozstali się. Pobrali się podczas operacji Ostra Brama. Skojarzyło ich HK. Mama oczywiście była w czasie okupacji zaprzysiężona. No, w związku z tym taka anegdotka, która jest no, osobliwa, ale pokazuje konspirację wileńską bardzo ładnie. Mamę wyznaczono jako łączniczkę do któregoś z bardzo, tylko mama nigdy nie wymieniła nazwiska. Był to ktoś wysoko ulokowany w tych strukturach dowodzenia AK Wileńskiego i mama została wyznaczona na jego łączniczkę i po pierwszym spotkaniu powiedziała: ja bardzo pana przepraszam, ale ja nie mogę być pana łączniczką, ponieważ ja wiem, kim pan jest, ojcem mojej koleżanki. I skończyło się tak, no mamę natychmiast odsunięto i ukryto, a ojciec, który urodził się pod Poniewierzem na Litwie i wychował się na Litwie Kowieńskiej, był absolwentem Poniewieskiego Gimnazjum Polskiego, bo było drugie w Kownie, był przewodnikiem chłopców, którzy z Litwy przechodzili do formacji partyzanckich, formacji wileńskich na Wileńszczyźnie. Ale był to przed wojną, był Polonusem, a nie mieszkał w Polsce. Tam od pokoleń mieszkali jego rodzice i mieszkała cała, no bardzo rozrodzona, rozgałęziona rodzina Januszkiewiczów, których, no ja mam jeszcze kuzynów w Wilnie, z którymi no bardzo dawno temu i tylko raz się widziałam. No był to serdeczny kontakt, ale z kuzynką rozmawiałam po angielsku. Ona nie mówiła po polsku, ja po litewsku też nie mówiłam, po rosyjsku. Nie chciałyśmy rozmawiać, więc rozmawiałyśmy po angielsku. Najpierw moi dziadkowie, jego rodzice, moi dziadkowie po mieczu wylądowali właśnie w Ostródzie. Potem wyjeżdżała reszta rodziny z Wilna i w Olsztynie znalazła się ciotka mojej mamy. Także oni tam zapuścili korzenie. Natomiast ojciec, była taka próba zakorzenienia się czy znalezienia dla siebie miejsca na wybrzeżu właśnie, albo w Gdańsku, albo w Gdyni, to nie wiem, ale ona została bardzo szybko zweryfikowana przez zainteresowanie UB i to bardzo takie nieprzyjemne. W każdym razie, ponieważ rodzice mamy byli na Dolnym Śląsku, ponieważ była to jakaś namiastka stabilizacji, przyczółek, na którym można było się zaczepić, no to rzeczywiście ściągnęli do Wrocławia i ściągnęli mnie w powijakach. A ja urodziłam się chyba 3 tygodnie po wyjeździe z Wilna, bo to był bardzo już późny transport. To był styczeń 1946 rok, a ja się urodziłam 7 lutego. Także zawsze żartowałam, że miałam wiele szczęścia, że nie urodziłam się na jakiejś 3. rozjeździe czy 7. rogatce z Wilna, tylko urodziłam się w porządnym szpitalu PCK-owskim, olsztyńskim, który cudem nie został spalony przez Armię Czerwoną. Po czym po krótkim epizodzie w Ostródzie przyjechałam tutaj w powijakach. We mnie Wilno ciągle jeszcze żyje. Mama pokazała mi Wilno w pigułce dosłownie, bo ja potem byłam z ojcem w Wilnie, ale ojciec wilnianinem nie był. Natomiast tak bardzo żywo pamiętam, jak z mamą poszłyśmy na uniwersytet i przez dziedziniec, to był chyba dziedziniec Poczobuta. I ja rzeczywiście zapamiętałam to, bo uniwersytet był przygotowywany do obchodów rocznicy założenia i w związku z tym trwały remonty i myśmy tam wlazły na ten dziedziniec pełen jakichś śniecek z wapnem, jakichś materiałów budowlanych i z mamą skakałyśmy przez te materiały, a mama mi opowiadała i pokazywała to obserwatorium, dziedziniec, no. Ale byłyśmy również na Rossie. Tam zapaliłyśmy światełko, ponieważ tam został pochowany kolega mojej mamy, syn profesora Hillera. Poległ w operacji Ostra Brama, jeśli dobrze pamiętam. Zielony most. Mama zaprowadziła mnie na Sosnową, gdzie mieszkali dziadkowie przed wojną. A kamienica była chyba trzypiętrowa, rozległa i na każdym piętrze w czasie wojny miała miejsce jakaś konspiracja. I w tym wszystkim był stróż Litwin, który nie doniósł na nikogo. Także, a był, no nie mógł nie być zorientowany, co tam się odbywa. Pamiętam oczywiście kościół świętej Anny, który dla mamy był też szalenie ważny. Pamiętam taką krzywą i wyboistą ulicę Subocz, którą pokazywała. W każdym razie w drodze powrotnej, kiedy wracałyśmy, bo to była taka wycieczka Wilno-Ryga-Tallin-Leningrad, przy czym w Tallinie, w którym nikt z nikim nie miał żadnych związków, miałyśmy 3 dni do dyspozycji, w Wilnie tylko 1, no to też było oczywista, była dość myśl organizacyjna, jaka za tym kryła się. W każdym razie mama wysiadła, jeszcze potem wracałyśmy przez Wilno, mama wysiadła, chciała być sama, wysiadła na peronie. Dobrą chwilę chodziła po tym peronie, wróciła, powiedziała, pożegnałam się. Już więcej do Wilna nie trafiła. Oczywiście Ostra Brama też, oczywiście Kościół Świętej Teresy. Oczywiście taki wileński szlak. Oczywiście mama mi pokazała również, gdzie był Biały Sztral, ale ja już nie pamiętam, gdzie był Biały Sztral. Nie mam tego poczucia, że to ważne, ale mam poczucie, że podzieliłam się czymś, co dla mnie jest cennym wspomnieniem i powierzyłam je komuś, kto tego życzliwie wysłuchał i za to jestem wdzięczna.
Szanowni Państwo, zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami i ze słuchaczami swoimi kresowymi wspomnieniami. Kresowy Salonik Radia Gdańsk jest do Państwa dyspozycji. Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać numer telefonu niezmienny 601-979-828 i adres poczty elektronicznej kresowysalonik@radiogdańsk.pl. Oczywiście można też wysłać korespondencję w tradycyjny sposób na adres radia Aleja Grunwaldzka 18 80 236 Gdańsk z dopiskiem Kresowy Salonik.
Szanowni Państwo, nasza audycja zbliża się ku końcowi. Serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Kochanym mamom życzymy wszystkiego, co najlepsze. Zapraszamy Państwa do Kresowego Saloniku za tydzień, w sobotę 29 maja, jak zawsze kilka minut po godzinie 17.
Kłaniamy się Państwu nisko, a dzisiejsze nasze spotkanie zakończy muzycznie ponownie Bernard Ładysz utworem Łzy mojej matki. Do usłyszenia za tydzień. A audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak.
Już przeszłość bezpowrotną dzieciństwa mego odszedł świat. Samotny patrzę w okno, przede mną obraz tamtych lat. Dwie łzy mojej matki są mi droższe nad klinoty. Dwie łzy mojej matki w pamięci pozostały dotąd. Czasem, gdy mi źle, cierpienie mnie otoczy. Jej twarz zbliża się i te dobre widzę oczy. Znów jest, co minęło, dom rodzinny, kącik znany. Śnią niby perły, najdroższe dwie matczyne łzy. Przez okno wszedł cichutko, powoli gęstniejący mrok. Przyszedłeś znowu smutku i nie opuszczasz mnie na krok. Dwie łzy mojej matki są mi droższe na klejnoty. Dwie łzy mojej matki pamięci pozostały dotąd. Czasem, gdy mi źle, gdy cierpienie mnie otoczy, zbliża się i te dobre widzę oczy. Znów jest, co minęło, dom rodzinny, kącik znany. Jesienią niby perły, najdroższe dwie matczyne łzy.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.